Część trzecia. Rozdział 33. Równiny powinny być przecież płaskimi kawałkami ziemi, myślał Danin, wspinając się po zboczu wzgórza. Do złotych równin najlepiej pasowało określenie falujące. W części zachodniej falowały mniej, ale wschodnią można było nazwać płaską, tylko w porównaniu do ostrych, poszarpanych gór na jej brzegu. Nie wypełniały też drugiego określenia swej nazwy. Złote były jedynie latem, kiedy żółkły trawy. Teraz, krótko po zimie, pokrywała je jasna zieleń świeżych pędów, wyrastających wśród starszej, ciemniejszej roślinności. Danin dotarł na szczyt i przystanął. Na pustkowiu wyraźnie słyszał własny, ciężki oddech. Odwrócił się i natychmiast zapomniał o swoich obiekcjach i zmęczeniu. U podnóża góry stał największy wojskowy obóz, jaki w życiu widział. Jedyny wojskowy obóz, jaki widziałem, poprawił się szybko. Ale z pewnością jest większy od wszystkich, o których czytałem. Mężczyźni, kobiety, zwierzęta, tarny, platteny i namioty wszelkich rozmiarów zapełniały rozległą kotlinę, otoczoną przez niskie wzgórza. Trawa, która dała równinom ich piękną nazwę, została wdeptana w błoto. Światło popołudniowego słońca padało na linię brązu, prowadzącą z jednej strony do kotliny, a z drugiej ciągnącą się ku górom. Szeroki pas zgniecionych traw wzdłuż zachodniej części traktu pokazywał kierunek, z którego nadeszły wojska. W pobliżu środka kotliny stał wielki namiot, wciąż biały, mimo że co noc ustawiano go tuż przy przecinającej obozowisko błotnistej alei. Tam właśnie biali prowadzili narady wojenne. Trudno byłoby sobie wyobrazić potęgę, która mogła stawić czoła takiej armii. Danin spojrzał w stronę gór na wschodzie. Nawet z tej odległości wydawały się surowe i niedostępne. Stał zbyt daleko, by zobaczyć drogę wijącą się ku przełęczy. Gdzieś za tymi szczytami znajdowała się inna armia i według wszelkich danych była jeszcze większa od tej w dole. Trochę pocieszał go fakt, że wojska cyrkliańskie jeszcze się w pełni nie zebrały. Jak dotąd tworzyły je siły tylko trzech państw – Hani, Somreju i Genri. Te ostatnie przyłączyły się kilka dni po opuszczeniu Jarime. Armia Torenu miała się zjawić za parę dni. Danuejczycy byli niewiele dalej, a Sije? Sije przybędą lada chwila. Odwrócił się plecami do obozowiska i spojrzał na południowe niebo. Było bezchmurne, poza jedną ciemną smugą nad horyzontem. Auraja mówiła, że dotarli już do równin, pomyślał. Więc gdzie są? Wpatrywał się w niebo, aż oczy zaczęły mu łzawić od blasku. Odwrócił głowę i otarł łzy rękawem. Odgłos kroków sprowadził go z powrotem na ziemię. Obejrzał się i zobaczył żołnierza. Był jednym z wielu wartowników patrolujących wzgórza wokół obozu. Dobrze się pan czuje, ser? Zapytał z troską. Tak, dziękuję, odparł Danin. To tylko jasność nieba. Mężczyzna spojrzał na południe, znieruchomiał nagle i osłonił oczy dłonią. Proszę popatrzeć na tę chmurę. Danin spojrzał. Ciemna smuga urosła i rozpadła się na wiele maleńkich punkcików. Serce zabiło mu mocniej. To oni, szepnął. Zostawił żołnierza ze zdziwioną miną i szybko pobiegł po zboczu. Zdawało się, że droga do obozu jest dłuższa, choć prowadzi w dół. Nie pomagało, że cały czas oglądał się przez ramię w obawie, czy zdąży na czas. Zwolnił dopiero przy pierwszych rzędach namiotów. Żołnierze obserwowali go czujnie. Jak zwykle wypatrując nerwowości wśród dowódców i ich doradców. Docierając do głównej alei, Danin zobaczył, że Juran, Diara, Rian i Majre stanęli już przed białym namiotem i wpatrywali się w niebo. Starszy król Genri, Guire, Stał niedaleko ze swymi doradcami i służbą. Kawałek dalej Danin zauważył Merana, moderatora Rady Somreju w towarzystwie Haleda, starszego Cyrklian. Ambasador Danueju, Jen z Rommel, stał przy danuejskim kapłanie, który zawsze mu towarzyszył i którego głównym zadaniem było chyba zapewnienie komunikacji z nieobecnymi danuejskimi przywódcami. Danin dyskretnie dołączył do niewielkiej grupy doradców. Zauważył, że zjawiła się też nowa tkaczka snów. Raeli rzadko uczestniczyła w wojennych naradach, a i wtedy sprawiała wrażenie obojętnej i na pozór niezainteresowanej. Wyczuła chyba, że na nią patrzy i obejrzała się. Danin uprzejmie skłonił głowę, a ona odwróciła wzrok. Stłumił westchnienie. Chyba brakuje mi Lejarda, pomyślał. Nie był bardziej rozmowny od tej kobiety, ale za to jaki właściwie przystępny, można powiedzieć. Raeli spojrzała w niebo. Danin podążył za jej wzrokiem i zdążył zobaczyć, jak pierwsi Sije pojawiają się nad szczytem wzgórza, z którego zszedł niedawno. Dwoje okrążyło kotlinę, budząc zdziwione pomruki patrzących, a potem nagle cała masa przelała się nad wzgórzem. Danin usłyszał zdumione gwizdy i okrzyki, kiedy tysiące Sije spłynęło w dół do kotliny. Poczuł, że serce bije mu jak szalone. Szum ich skrzydeł był jak podmuch wiatru, a odgłos lądujących na trawie stóp jak stukot kropel ulewnego deszczu. Po lądowaniu ich niewielkie rozmiary nagle stawały się wyraźnie widoczne, jednak z dziecięcym wyglądem kłócił się strój i broń. W przeciwieństwie do dwójki wysłanników, którzy przybyli do Jarime, ci Sije nosili łuki i strzały, noże i coś, co wyglądało jak dmuchawki na strzałki, przypięte na skórzanych kamizelkach i spodniach. Mężczyźni i kobiety mieli krótkie włosy, muskularne ciała i dumną postawę. Byli wojownikami, małymi, ale walecznymi. Ciekawe, bardzo ciekawe. Danin obejrzał się na mówiącego. Był to Lanren Songmaker, doradca wojskowy białych, obecnie ceniony wyżej niż inni. Popatrzył na Danina i uśmiechnął się ponuro. Widzę, że ci ludzie mogą być nam przydatni. Auraja też tak uważa, odparł Danin. Tam jest. Danin odwrócił się w chwili, gdy Auraja opadła na ziemię przed białymi. Obok niej spłynęła z góry i wylądowała kobieta Sije. Juran wystąpił i oburącz wykonał znak kręgu. Witajcie, mówco Siri i wszyscy Sije. Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że przybyliście z tak daleka, by pomóc nam bronić naszej ziemi. Auraja zwróciła się do kobiety i wydała serię gwizdnięć i dziwnych dźwięków. Tłumaczy, domyślił się Danin. Gdy Siri odpowiedziała, Auraja przetłumaczyła znowu, dla wygody słuchaczy. Danin przyglądał się twarzom ludzi w pobliżu. Większość obserwowała Sije. Niektórzy wydawali się zafascynowani, inni rozbawieni. Doradca tkaczka snów sprawiała wrażenie równie obojętnej jak zawsze. Za to Lanren Songmaker cały był wirem tłumionych emocji. Sije w różny sposób reagowali na to zainteresowanie. Część z nich nieufnie spoglądała na ludzi. Inni wpatrywali się w swoją przywódczynię i białych. Danin zauważył podobieństwa i różnice w ich ubiorach i zdał sobie sprawę, że Sije stoją w grupach. Każda należała zapewne do innego klanu. Rozmowa skończyła się, gdy Juran podniósł głos i zwrócił się do Sije w ich własnym języku. Danin uśmiechnął się krzywo. Był niemal zirytowany, że prosty dar zesłany przez bogów mógł unieważnić umiejętności, które on sam starał się opanować przez lata. Po chwili Sije ruszyli za mówcą wzdłuż alei, by rozbić obozowisko. Auraja wystąpiła naprzód, by dołączyć do białych. Jej wzrok padł na Raeli, która odpowiedziała obojętnym spojrzeniem. Potem Biała popatrzyła na Danina i uśmiechnęła się. Witaj, Daninie Sperze. Witaj znowu, pomyślał do niej. Brakowało mi ciebie. Wiele mamy sobie do opowiedzenia. Rzeczywiście, ale muszę cię uprzedzić. Juran często zapomina, że śmiertelnicy potrzebują jedzenia i snu. Możemy mieć kłopot ze znalezieniem czasu na tę rozmowę. W takim razie będę musiała dopilnować, żeby pamiętał. Kiedy Sije odeszli, by się urządzić, Juran zaprosił wszystkich do namiotu. Lanren Songmaker patrzył, jak ustala się hierarchia ważności. Przywódca Białych wprowadził najpierw króla Genri, jedynego monarchę wśród obecnych. Potem weszli Somrejanie, ponieważ moderator piastował najwyższe stanowisko, jakie w ogóle istniało w Somreju. Po nim szli dwaj Danwejczycy, jako przedstawiciele swego kraju. Lanren nie mógł się doczekać, by sprawdzić, jak wpasuje się w ten ciąg król Torenu, stojący na poziomie władcy Genri. Guire był człowiekiem rozsądnym, ale Berra znano raczej z tego, że bywał niegrzeczny i nieznośny. Po nich do namiotu weszli doradcy, nie przestrzegając żadnego porządku. Biali dbali o to, by nikt z nich nie czuł się ważniejszy od innych, ale Lanren uważał, że rozsądniej jest ustępować miejsca ich osobistym doradcom. Mieli bliższy kontakt z wybranymi i pracowali z nimi o wiele dłużej. Szedł do wejścia namiotu za Daninem Sperem. Lanren przekonał się, że najmłodszy z braci Sperów jest inteligentny, dobrze wykształcony i przezorny, pod tym ostatnim względem całkiem niepodobny do braci. Do tej pory wydawał się trochę zagubiony, pewnie dlatego, że wciąż nie było Aurai, a o wojnie doradca wiedział tyle, ile wyczytał w książkach historycznych. W kwestiach strategii i walki to Lanren był ekspertem. Sam się za takiego nie uważał, ale nie było wielkiego wyboru. Nikt nie może być ekspertem od wojny, skoro przez ostatnie 100 lat w Witchanii Północnej zdarzały się najwyżej drobne konflikty. On sam jeszcze jako dziecko studiował strategię i działania wojenne. Był świadkiem większości potyczek i powstań, jakie wybuchały w ostatnich 5 dekadach. Przez kilka lat mieszkał w Danweju, by studiować tę wojowniczą kulturę, a ponad 10 lat temu spędził trochę czasu w Avvenie, obserwując militarny kult Pentadrian, chociaż z dystansu. Kiedy wszedł do namiotu, przekonał się, że wszystko jest tam ustawione tak samo jak podczas poprzednich spotkań. Kilka krzeseł jednakowych rozmiarów i pozbawionych ozdób ustawiono w kręgu pod ścianami. Po środku stał duży 5-kątny stół, a na nim przepiękna mapa. Było to prawdziwe dzieło sztuki, najlepsza mapa, jaką widział, wymalowana mocnymi kolorami na wellumie. Juran zwrócił się do Aurai. Siły danwejskie dotarły do południowej granicy kraju i czekają na naszą decyzję. Zanim przybyłaś, dyskutowaliśmy, co powinny zrobić. Przyłączyć się do nas, czy pozostać w Danweju? Zerknęła na mapę. W czasie drogi też się nad tym zastanawiałam. Każdy wybór niesie ze sobą ryzyko, spojrzała na ambasadora Danweju. Jak rozumiem, jenie z Rommelu, jeśli Danwejczycy przyłączą się do nas po tej stronie gór, pozostawią kraj bezbronny w przypadku, gdyby pentadriańska armia skręciła na północ. Nie powinniśmy prosić waszych ludzi, by własne granice zostawili nieobsadzone. Zamyśliła się. Jednakże z raportów wiadomo, podjęła, że pentadriańska armia jest ogromna. Danwejscy wojownicy sławni są ze swoich umiejętności bitewnych, ale cyrkliańscy szpiedzy donieśli, że wojownicze sekty pentadriańskie także wychowują doskonałych żołnierzy. Z naszych spotkań z czarnymi czarownikami wiemy, że są potężniejsi niż ci w Danweju. Nawet jeśli wszystkie danwejskie wojska pozostaną, by bronić ojczyzny, i tak obawiam się, że ich kraj upadnie. Danuejski ambasador zmarszczył brwi, ale pokiwał głową. Jeśli zostaną w domu, ciągnęła Auraja, a Pentadrianie nie będą z nimi walczyć, tylko pójdą dalej przez góry, istnieje możliwość, że nasza armia nie dorówna wyszkolonym żołnierzom pentadriańskim. Muszę więc postawić pytanie. Jeśli nasze wojska poniosą klęskę, jak długo utrzyma się Danuej? Czy w takim razie uważasz, że powinniśmy przekroczyć góry? Spytał ambasador. Auraja przytaknęła. Owszem, ale... Zawahała się, patrząc na Jurana. Może nie wszyscy. Może zostawmy część Danuejczyków w domu. Jeśli Pentadrianie zaatakują Danuej, wasi wojownicy spowolnią ich natarcie, dając nam czas na przekroczenie gór i uderzenie na nieprzyjaciela. Ci ludzie niczego nie osiągną, uznał Lanren, ale ona chyba wie o tym. Chce tylko, żeby Danuejczycy czuli się bezpieczniejsi. Jednak nic z tego nie będzie. Mają zbyt wiele doświadczenia w walkach, by pozwolić sobie na wiarę w takie iluzje. Juran zerknął na Lanrena i potrząsnął głową. Nieliczni obrońcy nie spowolnią marszu armii tak wielkiej jak ta, którą ma nieprzyjaciel. Racja, zgodził się ambasador Danueju. Mogę coś zaproponować? Wtrącił Lanren. Juran skinął przyzwalająco. Wiemy, że Pentadrianie są już niedaleko gór, mówił doradca. Im więcej będziemy mieli czasu, by osiągnąć i ufortyfikować pozycje obronne na przełęczy, tym lepiej. Gdyby danuejska armia szła przez góry, mogłaby po drodze zostawiać pułapki i w ten sposób hamować marsz Pentadrian. I bardzo by się jej to spodobało, dodał w myślach. Rzeczywiście mogłaby, zgodził się Juran. Spojrzał na pozostałych białych, a każdy z nich skinął głową. Wtedy zwrócił się do ambasadora. Przekaż proszę i Portakowi nasze oceny i sugestie. Powiedz, że wolelibyśmy, aby przyłączył się do nas tutaj, ale dostrzegamy ryzyko, jakie się z tym wiąże. Dlatego jemu pozostawiamy decyzję. Tak uczynię, odparł ambasador. Juran raz jeszcze przyjrzał się mapie, przygryzł wargę, po czym się wyprostował. Wieczorne meldunki opozycji Pentadrian jeszcze nie nadeszły. Może najpierw zjemy wczesną kolację, a potem spotkamy się znowu i zastanowimy nad drogą do przełęczy. Chciałbym, żeby w tej dyskusji wzięli udział Sije. Wielu obecnych z ulgą przyjęło te propozycje. Lanren uśmiechnął się ironicznie. Co prawda żaden z nich nie pokonał pieszo więcej niż kilku kroków drogi z Jarime, jednak wszyscy byli zmęczeni. Mało spali, gdyż narady kończyły się zwykle po północy. Lanren nie był jedynym, który przyzwyczaił się do spania na siedząco, w kołyszącym się i podskakującym tarnie. Jak zawsze trzymał się z tyłu i obserwował, kto z kim wychodzi z namiotu. Zauważył, że Auraja wymieniła spojrzenia z Daninem Sperem, który nie wydawał się już tak zagubiony. I wtedy nagle coś małego przemknęło przez namiot i rzuciło się na białą. Auraja! Auraja! Wszyscy się obejrzeli. Małe, szare stworzonko wspięło się po cyrkli Aurai na jej kark. Zaczęło przebiegać z ramienia na ramię, sapiąc z podekscytowania. Witaj, figiel! W oczach Aurai błysnęło rozbawienie. Cieszę się, że cię widzę. Chodź, ja tylko... Mógłbyś przestać tak biegać? Ominął jej dłoń i przystanął, by polizać ucho. Au, figiel, przestań! Zawołała. Wykrzywiła się, ściągnęła go z ramienia, jedną ręką przycisnęła do piersi, a palcami drugiej podrapała za uszami. Zwierzątko patrzyło na nią z zachwytem. Auraja w domu! Tak, i głodna, odpowiedziała. Spojrzała na Danina. A ty? Też. Uśmiechnęła się szerzej. No to chodźmy. Zobaczymy, co uda się zdobyć. Możesz mi opowiedzieć, jak wiele napsocił figiel, kiedy mnie nie było.
Mnóstwo,
stwierdził krótko Danin. Kiedy wyszli z namiotu, Lanren poczuł znajomy niepokój. Nękał go, kiedy coś, co zobaczył, mogło się okazać pożyteczne. Coś w rozmowie, której był świadkiem. A może po prostu możliwości wykorzystania samego Weza tak go poruszyły. Te stworzenia mogą być bardzo użyteczne jako zwiadowcy albo kurierzy. Zaburczało mu w żołądku. Pokręciwszy głową, Lanren odłożył te rozważania na później. Ruszył na poszukiwanie kolacji. Długo po północy Auraya krążyła po swoim namiocie. Dyskusja o planach wojennych przeciągnęła się do późna. Z początku czas płynął szybko, ale w miarę upływu godzin widok nowej doradcy tkaczki snów zaczął przypominać Aurai o pytaniach, które chciała zadać Leyardowi. Z myśli Raeli wiedziała, że nie ma pojęcia, czemu Leyard zrezygnował ze stanowiska, ale Auraya łatwo mogła się domyślić. Każdy z białych mógł zajrzeć do jego umysłu i dowiedzieć się o ich romansie. Musiał się wycofać, by do tego nie dopuścić. Poczuła wyrzuty sumienia. Gdyby tamtej nocy zastanowiła się nad konsekwencjami, ale człowiek nie jest stworzony do tego, by w chwilach uniesienia cokolwiek analizować. Wiadomo to choćby z ludowych opowieści o miłości i bohaterstwie. Nawet w tych historiach zakazana miłość ma swoją cenę. Najwyraźniej Leyardowi też nie przyszło do głowy, ile to spowoduje kłopotów. Zresztą nawet gdyby wtedy zapanowali nad sobą, i tak pozostałaby świadomość łączącej ich miłości, a ją biali mogliby wyczytać z jego myśli. Czy istnieje szansa, by zaakceptowali mój wybór? Na pewno nie byliby zachwyceni, ale z czasem mogliby zacząć nas wspierać. Stalibyśmy się symbolem pojednania między cyrklianami i tkaczami snów. Ale mogła sobie marzyć, że będzie symbolem jedności, gdy tymczasem nie wiedziała nawet, gdzie on jest, i lęk ścisnął jej serce. Czy nie zmieniły się jego uczucia? Przy kolacji spytała Danina, czy widział byłego doradcę. Okazało się, że nie ma pojęcia, gdzie przebywa Leyard i ktokolwiek z tkaczy snów. Wiedziała, że tkacze wolą wędrować z daleka od wojsk, by nie wydawało się, że wybierają którąś ze stron konfliktu. Jednak nie mogli przecież być zbyt daleko. Cel mieli ten sam, co obie armie – pole bitwy. Powinna już spać, lecz wiedziała, że nie zaśnie. Jutro Juran zechce, by przyłączyła się do reszty prowadzących armię białych. Na szukanie Leyarda mogła poświęcić tylko te kilka godzin nocą. Kiedy dotarła do wyjścia z namiotu, usłyszała cichy, stłumiony głosik.
Auraya, idź!
Spojrzała na koszyk, który figiel wykorzystywał na posłanie. Wśród fałd koca widziała główkę i parę błyszczących oczu.
Tak, powiedziała. Figiel zostaje. Figl, Auraya, idź.
Zastanowiła się niepewna, o co mu chodzi. Wes wyskoczył z kosza i przebiegł obok niej. Zatrzymał się kilka kroków przed nią i obejrzał.
Figl, Auraya, idź, powtórzył.
Chciał z nią pójść. Uśmiechnęła się i pokręciła głową. Auraya, lecisz, oświadczyła. Popatrzył na nią z dołu.
Figl, Auraya, lecisz.
Czy naprawdę rozumiał, co do niego mówi? Skupiła się na jego umyśle i zobaczyła barwną mieszaninę uwielbienia i gorliwości. Próbowała mu przekazać wrażenie unoszenia się nad ziemią. Zwierzak zadrżał z podniecenia, potem pisnął i pędem wbiegł jej na ramię. Nie wiedziała, czy rzeczywiście zrozumiał. Może jeśli wzniesie się kawałek nad ziemię, figiel wystraszy się i zeskoczy. Potem będzie już znał słowo lecisz i zapamięta, że nie może z nią w taki sposób podróżować. Wyszła przed namiot i wzleciała powoli. Pazurki Weza wbiły się jej w ramię, ale nie wyczuła u niego lęku. Oczywiście, zrozumiała. Przecież bez przerwy biega po ścianach i po suficie. Wzniosła się wyżej, sprawdzając jego odporność. Jedną zmianą w jego nastroju była rosnąca niecierpliwość. Kiedy wreszcie spojrzała z góry na szczyt namiotów, ruszyła naprzód. Figiel usadowił się jej na karku i rozkoszował wiatrem. Lubi to, zdziwiła się. Kto by pomyślał? Mam nadzieję, że wie, iż z pewnej wysokości trudno jest bezpiecznie zeskoczyć. Dotarła już do granicy obozowiska. Leciała dalej nad zboczem wzgórza. Nad szczytem zatrzymała się i rozejrzała. I rozpoczęła poszukiwania Layarda.